Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 13 marca, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w II wojnie światowej. Taka to tasiemcowa nazwa. Pan poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, czy jesteśmy w stanie wojny z Niemcami?
Nie w stanie, oczywiście w stanie wojny nie jesteśmy. Jesteśmy, jak sądzę, w dobrych relacjach gospodarczych.
No bo jednym z koronnych argumentów w dochodzeniu nieuregulowanej kwestii odszkodowań i reparacji wojennych, to należy rozróżniać te dwie kwestie, jest to, że, ja tu pana cytuję dzisiaj, że Niemcy nie zawarły z Polską traktatu pokojowego, który regulowałby te kwestie. Czyli jeżeli nie zawarliśmy traktatu pokojowego, to...
No coś jest na rzeczy, że rzeczywiście tylko z Polską taki traktat nie został zawarty. Z wieloma innymi krajami Niemcy zawarły takie traktaty, rozliczyły się, podpisały umowy o reparacjach, natomiast z Polską do dzisiaj nie ma traktatu pokojowego. Były różne umowy wielostronne, natomiast traktatu pokojowego do dnia dzisiejszego z Polską Niemcy nie zawarły.
No to ile Niemcy nam są winni wedle szacunków pana zespołu?
Znaczy, nad tym pracujemy i chcę powiedzieć, że raport, który został przygotowany po wojnie, to jest raport Biura Odszkodowań Wojennych. Przez 2 lata obywatele polscy spisywali szkody, zgłaszali je do urzędów gmin, urzędów miast. I te kwoty wyliczono na 47 rok na poziomie, jeśli mówimy o złotych, to na poziomie 258 miliardów złotych.
Przedwojennych.
Przedwojennych. Jeśli mówimy o dolarach, to było 40, prawie 50 milionów dolarów. To
były no dzisiaj na, tak na suma summarum 850 miliardów.
Tak, i dzisiaj, jeśli tylko i wyłącznie to zwaloryzujemy według wartości dolara, to jest to kwota 858 miliardów dolarów według złota. Natomiast, przynajmniej według dolara. Natomiast jeśli tą kwotę zwaloryzujemy według złota, to ta kwota urośnie niemal 2 razy. Więc mówimy tylko i wyłącznie o czystej waloryzacji strat, które zostały wyliczone w raporcie BOW-u Biura Odszkodowań Wojennych w 1947 roku. My natomiast dzisiaj mamy zespół ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin. To są eksperci od demografii, od statystyki, od historii gospodarczej, którzy ten raport BOW-u 1947 roku starają się zaktualizować i przeliczyć na współczesną walutę, czyli ustalić, jakie elementy nie zostały w tym raporcie uwzględnione.
Zanim przejdziemy, panie pośle, do szczegółów i także do reparacji, ja myślę, że może zacznijmy od odszkodowań. Przypomniał pan niedawno na Twitterze tak zwaną listę hańby. To było ponad 57 tysięcy, podkreślam, 57 tysięcy niemieckich firm zatrudniających pracowników przymusowych, między innymi takie znane koncerny jak Siemens, Mercedes, Bosch i tak dalej. No i do 2004 roku Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie wypłaciła łącznie 731 milionów, tu mam dokładną liczbę, 843 tysiące 600 złotych, które otrzymało, no powiedzmy, milion, nieco ponad milion poszkodowanych Polek i Polaków. No mówiąc wprost, przeciętnie każda osoba dostała 689 zł 97 groszy. Znaczy, można to w ogóle nazwać odszkodowaniem za doznane krzywdy?
Nie, uważam, że generalnie to, co Niemcy wówczas zrobili, było to wynikiem presji, która wyszła niejako ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ tam te koncerny, korporacje były pozywane przez obywateli amerykańskich czy też żydowskich i wówczas powstała taka koncepcja właśnie tworzenia takich funduszy pojednania. One były tworzone też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie te korporacje, wielkie firmy niemieckie zrzucały się na właśnie pracowników przymusowych i rzeczywiście część osób dostała zadośćuczynienie, a czy można powiedzieć, to były takie kwoty świadczeń dobrowolnych, które te korporacje wypłacały.
No ale tak, ale mówimy o tej sumie 680 zł 97 tak, groszy, kwoty, no brzmi to uwłaczająco.
Te kwoty nijak się miały do w ogóle rzeczywistych strat i tak naprawdę tutaj nie chodziło, czy nikt tak naprawdę wtedy nie wyliczał wysokości potencjalnych odszkodowań tych ludzi, bo ci ludzie, wielu z nich po 5 lat pracowali przymusowo w fabrykach czy też w gospodarstwach niemieckich i tam nikt jakby dokładnie nie wyliczał według pewnych schematów, jakie by mieć kwoty, tylko po prostu przyjęto pewien schemat i tym ludziom wypłacono pewne kwoty. I oczywiście te kwoty nie należy traktować jako odszkodowanie, bo one były tak zwanym świadczeniem ex gratia. Nie miało to nic wspólnego z odszkodowaniem.
Nazwijmy to gestem humanitarnym, jeśli to w ogóle w ten sposób można nazwać.
To był gest humanitarny i nijak się to miało do odszkodowania, ale co dla mnie było, myślę, jest jakby wielkim draństwem tej całej historii, to że wysyłano ludziom formularze, gdzie przyznawano im pewną kwotę i jeśli oni tę kwotę chcieli pobrać, to podpisywali się, ale jednocześnie zrzekali się tym samym jakikolwiek roszczeń wobec państwa niemieckiego, wszystkich firm niemieckich.
Panie pośle, przejdziemy. Tak. Ja jeszcze chciałbym, bo jesteśmy akurat przy Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, która pośredniczyła przy wypłacie tych pieniędzy, no tych w cudzysłowie odszkodowań. No ja przypomnę, że mieliśmy na marginesie taką skandaliczną sprawę, mianowicie zarząd sam sobie wypłacał premie kwartalne i tu jeszcze raz przypomnę, o ile ofiary otrzymały 689 zł słownie 97 groszy, to te premie kwartalne dla zarządu wynosiły od 70 tysięcy do 83 tysięcy i łącznie to była suma no, prawie 500 000, ponad 400 tysięcy złotych. No to jest, przyznam, dla mnie straszny skandal. W 2009 roku sąd nakazał zwrot tych pieniędzy. No ówczesny przewodniczący tej fundacji, Jan Parys, na marginesie odwołany właśnie ze stanowiska szefa gabinetu ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, zapowiedział wtedy, że niczego nie odda, bo premie mu się należały. No wiadomo panu, czy ostatecznie te pieniądze zostały zwrócone?
No przyznam, że jakby do tego wątku się już nie odnosiłem. Nie jest moim zadaniem tu tropienie tego, czy tyle lat temu, czy 10 lat temu ktoś wypłacił nagrody w sposób uzasadniony, czy nie. Ja raczej chciałem pokazać i pokazuję pewne schematy, mechanizmy, które w ciągu ostatnich 70 lat istniały w relacjach polsko-niemieckich. I one niestety w dużej mierze właśnie były no, wielkim takim kłamstwem, ponieważ opierano nasze relacje o rzekomym pojednaniu. Ale to pojednanie było tak naprawdę sloganem, zanim się nie kryło faktyczne pojednanie. Ponieważ pojednanie oczywiście jest ważne, ale elementem pojednania powinno być zadośćuczynienie. I nie było
rachunek sumienia, zadośćuczynienie, tak. Przyznanie się do winy. No dobrze, wróćmy do odszkodowań. Ja pamiętam, nie było, tak jest. Ja pamiętam, jak kanclerz Helmut Kohl, akurat uczestniczyłem w tej konferencji w Bonn, powiedział, że jeśli ktoś myśli, że otworzy kasę, to się grubo myli. I rzeczywiście tej kasy nie otworzył. Zrobił to jego następca pod naciskiem, jak pan zresztą wspomniał, amerykańskich adwokatów. No i mówiąc wprost, pod groźbą bojkotowania niemieckich firm w Stanach Zjednoczonych. No i poszkodowani Polacy zostali wtedy niejako dołączeni na doczepkę. No a nasi reprezentanci występowali wówczas w tych negocjacjach tylko w roli obserwatorów. I co? Myśli pan, panie pośle, że teraz Niemcy ponownie, używając słów Kohla, otworzą kasę?
Dzisiaj z perspektywy 70 lat możemy ocenić w sposób taki jasny, jak wygląda polityka niemiecka. Ona była wobec Polaków bardzo brutalna. Polegała na po prostu budowaniu schematu takiego przemilczenia, przedawnienia, zapomnienia, spychania tematu ad calendas graecas, odpychania. I trzeba powiedzieć, że niestety, ale Niemcy tutaj działali na korzyść swojego budżetu państwa i na korzyść swojego państwa i w pewien sposób osiągnęli swój cel, bo z tych 12-13 milionów ludzi, którym należało się roszczenia odszkodowawcze, no zdecydowana większość już nie żyje, więc oni...
No i umierają, można powiedzieć, z dnia na dzień. Ta liczba sukcesywnie topnieje.
To była brutalna polityka niemiecka. Brutalna oczywiście. Oficjalnie hasła o pojednaniu, współpracy i tak dalej. Natomiast z drugiej strony brutalne odrzucanie jakichkolwiek roszczeń, twierdzenie, że się albo że się przedawniły, albo że traktat pokojowy, albo że nie psujmy relacji. No i takie właśnie różne argumenty mądrzejsze lub głupsze, ale...
Które właściwie nie były argumentami.
Tak.
Panie pośle, wspomniał pan...
Osiągnęły efekt, niestety.
Wspomniał pan o tym, że poszkodowani, którzy otrzymywali pieniądze za pośrednictwem Fundacji Polsko-Niemieckiego Pojednania, składali przy tym takie właśnie podania, takie obligatoryjne oświadczenia woli. Ja cytuję nawet te oświadczenia w tej chwili. O nieodwołalnej rezygnacji z dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z nazistowskiego bezprawia. No, co w ogóle te oświadczenia znaczą? Czy one są nieważne? Czy rzeczywiście tym ofiarom nic się już nie należy na tej podstawie?
No to dla mnie to jest jakby jedno wielkie draństwo i oszustwo, że tym biednym ludziom, którzy byli po ciężkich pracach przymusowych...
Właściwie stojących nad grobem, powiedzmy sobie, przepraszam szczerze za to sformułowanie.
No tak, no, ale wie pan, w latach 90. już zdecydowana większość ludzi już nie żyła, bo to przecież było już tyle lat po wojnie, prawda? Więc tym ludziom mówiono, albo bierzecie to, co wam dajemy, ex gratia, albo nic nie dostaniecie. No i ci ludzie jakby brali, podpisywali te formularze i mamy do czynienia zupełnie z absurdalną sytuacją, czyli biznes niemiecki organizuje zrzutkę, mówiąc, że to nie jest odszkodowanie, że to jest świadczenie ex gratia, czyli takie świadczenie humanitarne, a z drugiej strony wymagali od tego, żeby zrzec się wszelkich roszczeń wobec państwa niemieckiego, firm niemieckich, Austrii i firm austriackich. Kompletnie absurdalne w świetle polskiego prawa konstrukcja.
No czy w związku z tym ci poszkodowani polscy obywatele, względnie ich powiedzmy spadkobiercy, będą mogli dochodzić jeszcze jakichś swoich roszczeń za krzywdy doznane w czasach III Rzeszy?
Ja od razu jakby zwróciłem uwagę na tą absurdalną konstrukcję prawną i wystąpiłem jakiś czas temu o ekspertyzę do Biura Analiz Sejmowych. I tutaj ekspertyza jest jednoznaczna, że takie zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych jest nieskuteczne, ponieważ po pierwsze w ogóle nie określono wysokości tych roszczeń, fundacja ich nie określiła. Po drugie, no, to zwolnienie z długu państwa niemieckiego jest nieskuteczne, tyle że to zrzeczenie się dotyczyło jakby fundacji, która nie była jakby wierzycielem, prawda, czy nie była dłużnikiem. Więc, no i to wszystko jeszcze powinno być w formie aktu notarialnego zawarte, gdzie ta kwota...
A nie było.
A nie było, więc jest tu szereg elementów, które mogą wskazywać na nieskuteczność tego zrzeczenia. Jeśli, podkreślam, jeśli Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, a taki wniosek złożyliśmy, że otworzy ścieżkę sądową w Polsce dla procesów odszkodowawczych, to wówczas widzę jaką możliwość, że obywatele, także spadkobiercy, jeśli takie dokumenty posiadają. A niestety też wielu z nich wysyłało oryginały do fundacji, więc myślę, że też będą mogli spadkobiercy zwrócić się do fundacji o wydanie oryginałów tych dokumentów. Rozważyć, czy jednak nie wystąpić do sądów z roszczeniami odszkodowawczymi. Oczywiście to wymaga pomocy prawnej.
No dobrze, panie pośle, tylko jak mieliby dochodzić tych roszczeń, skoro obecnie Niemcy korzystają po prostu z immunitetu sądowego na terenie Polski, co w praktyce oznacza, że nie można pozwać państwa niemieckiego przed żadnym sądem, ani w Niemczech, ani w naszym kraju.
No rzeczywiście jest to konstrukcja immunitetu jurysdykcyjnego. My w naszym wniosku Trybunału Konstytucyjnego podkreślamy, że taka konstrukcja jest niezgodna z polską konstytucją, ponieważ dotychczas obywatele polscy nie mieli tak naprawdę prawa do sądu ani w Niemczech, ani w Polsce, aż w Niemczech również tego typu pozwy były odrzucane, więc jest to niezgodne z polską konstytucją. Jeśli Trybunał Konstytucyjny otworzy tą ścieżkę sądową w Polsce, to wówczas takie pozwy byłyby możliwe. Oczywiście dalszą kwestią jest kwestia jakby wyroków, które zapadną oraz ich egzekucji wobec państwa niemieckiego, ale proszę zwrócić uwagę, że w Polsce jest bardzo wiele firm niemieckich, które korzystały z pracy przymusowej. Myślę, że wiele set tysięcy Polaków, spadkobierców, potencjalnie może mieć roszczenia wobec firm niemieckich, które w Polsce inwestują, czy też...
No brzmi to jak roztoczenie nadziei przed tymi ludźmi.
Niestety powiem w ten sposób, że dla większości tych poszkodowanych ludzi nadzieję zabito, bo przez 70 lat po wojnie nie podejmowano żadnych skutecznych, realnych działań. I dzisiaj no, w większości mówimy już pewnej takiej sprawiedliwości dziejowej. Jeszcze może część ludzi, no przecież część jeszcze ludzi żyje. że żyje jakby sporo spadkobierców. Myślę, że to jest tak walka o godność. Godność naszego narodu, godność naszego społeczeństwa. Już nawet może mniej chodzi o finanse, chociaż ona na pewno też, bo przecież nasz naród skutki wojny ponosi do dnia dzisiejszego. To jest kwestia...
Jeszcze długo będziemy ponosili, ale tak. A propos, przejdźmy może do drugiego tematu. No właśnie sprawy nierzadko mylonej z odszkodowaniami indywidualnymi. A mianowicie do reparacji z tytułu strat ludzkich, finansowych, majątkowych, w tym rzeczowego, no i nieruchomości oraz dóbr kultury. No podczas gdy my mówimy o stratach właśnie rzędu 850 miliardów, Niemcy twierdzą, i ja tu cytuję ambasadora RFN w Warszawie, Ralfa Nickela, że kwestia reparacji jest już prawnie i politycznie zamknięta. Czyli co, nic nam się nie należy?
Niemcy to samo mówią wszystkim innym krajom, to samo mówią Grekom, to samo mówią Włochom, więc jakby Niemcy to był kraj, który prowadził szereg wojen na świecie, był kraj kolonialny i oni po prostu co do zasady nie chcą nikomu płacić, natomiast my jakby powinniśmy robić swoje. No, jesteśmy dużym, poważnym krajem. Myślę, że mamy pewne argumenty, żeby jednak przekonać Niemców do tego, żeby... Bo przecież my nie mamy pretensji do tych obecnych Niemców, współczesnych Niemców, bo oni nie są odpowiedzialni za te zbrodnie, ale państwo jako takie ponosi odpowiedzialność za tę zbrodnię.
No, są sukcesorem,
ponosili przecież z tego tytułu wielkie zyski. Do dzisiaj nie rozliczyli się przecież z tej wielkiej grabieży. Złoto, depozyty i przez 5 lat cała gospodarka polska, firmy, rolnictwo, lasy, to przecież wszystko pracowało na rzecz państwa niemieckiego.
No tak, tylko tymczasem mamy wedle zespołu ekspertów Bundestagu taką opinię, że polskie roszczenia są bezzasadne i że w ogóle wszystkie straciły ważność najpóźniej chwili porozumienia 2+4 o zjednoczeniu Niemiec, ja przypomnę, z udziałem Republiki Federalnej, byłej NRD, Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. No pod względem moralnym Niemcy nie kwestionują swojej winy, ale no moralność z polityką ma niewiele wspólnego. Krótko mówiąc, płacić nie chcą.
No, mówimy o dużych kwotach, więc będą używali różnych argumentów od bardzo mądrych po bardzo głupie. Grekom na przykład mówią, że no, nie zapłacą im reparacji dlatego, że Grecy nie podnosili tego tematu w chwili przystąpienia do strefy euro. Więc takich argumentów używają wobec Greków.
No właśnie tu wobec Polski jest mniej więcej podobny argument. To akurat zastępczyni rzecznika rządu federalnego, pani nazywa się Ulrike Demmer, ostatnio też powiedziała, no, że właściwie zadecydował o tym ten układ 2+4 z 90 roku, który objął 65, wtedy tak określano, przeciwników wojny, czyli państw, 65 państw, w tym Polskę. No i że to rzekomo ma wykluczać przyszłe roszczenia dotyczące reparacji. Nawet użyty został w takim termin, że w ramach wówczas prowadzonych negocjacji Polska milcząco to zaakceptowała. No, zgadza się pan poseł z tym argumentem, że myśmy zaakceptowali, że rezygnujemy z, nie wiem, z reparacji wojennych?
No, to jest absurdalna oczywiście argumentacja i ona się będzie zmieniała w zależności od tego, kto będzie rzecznikiem, komu tam co do głowy przyjdzie, żeby zbić polskie, jakby polską dyskusję. Oczywiście zbrodnie wojenne się nie przedawniają, roszczenia o zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Polska ma prawo do podejmowania działań, ale oczywiście decyzja o charakterze w związku jakby z wypłaceniem tych reparacji na dzień dzisiejszy jest decyzją stricte o charakterze politycznym. I my dzisiaj tylko i wyłącznie podejmując szereg działań na różnych płaszczyznach i na płaszczyznach, na płaszczyźnie krajowej i na płaszczyźnie międzynarodowej, możemy wymusić czy też stworzyć presję na państwie niemieckim i nie mam co do wątpliwości, że jeśli my tej presji nie wywrzemy, to nie będzie to prosta, żeby te reparacje uzyskać, ale oczywiście no, musimy mieć świadomość, że Niemcy w różny sposób zakulisowy będą zwalczać te roszczenia i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że będą próbowali podważać w różny sposób wiarygodność naszego kraju, czy też systemu wymiaru sprawiedliwości, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy innych instytucji państwowych. No, mają świadomość, że kwota, którą przyszłoby im zapłacić, jest kwotą co najmniej 10 razy mniejszą niż kwoty, które Polska dostała z Unii Europejskiej, od wszystkich krajów Unii Europejskiej w ciągu całej historii uczestnictwa w tych strukturach.
No więcej nawet, bo tu jest ta różnica wielka, że sami Niemcy się powołują na liczbę, że oni nam wypłacili łącznie 1 600 000 000 euro. No jeśli my porównamy z wysokością tych roszczeń, to które akurat przedstawiamy, no to jest absolutnie gigantyczna różnica. Ja nie wiem, panie pośle, czy pan wie, ale pan również znalazł się na łamach różnych niemieckich mediów, na przykład dziennika Die Welt, no czy tygodnika Die Zeit, autor tego ostatniego, nazywa się Michael Thumann, stwierdził, że, cytuję, Arkadiusz Mularczyk wykorzystuje reparacje jako, powiedzmy, retorsję, jeśli Berlin i Bruksela nadal będą krytykowały autorytarną przebudowę państwa przez rząd PiS. No więc tu są używane argumenty, powiedziałbym, zupełnie pozamerytoryczne.
Tak, no Niemcy nie wchodzą w ogóle w merytorykę. Oni w tych artykułach czy w tych publikacjach w ogóle nie przedstawiają skali zniszczeń i strat wojennych Polski, nie przedstawiają skali grabieży, jakich się dopuszczali. Oni zupełnie piszą obok tematu, piszą o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, piszą o sankcjach wobec Polski, no różnych rzeczach, natomiast w ogóle nie poruszają problematyki strat, zniszczeń, grabieży. Widać, że to są media zadaniowane. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że większość tych dziennikarzy to są zadaniowani przez media, przez rząd niemiecki, po prostu urzędnicy, i oni wykonują swoją pracę. Mają zbijać polskie roszczenia, polskie argumenty, tak jak to robili dotychczas przez 70 lat.
No jakie mamy instrumenty dochodzenia i właściwie wyegzekwowania tych naszych roszczeń?
Na pewno tu jest jakby kilka różnych możliwych dróg. Ja też dzisiaj nie chciałbym mówić, bo jak sądzę, większość moich wywiadów, czy też wszystkie moje wywiady są skrupulatnie notowane przez ambasadę Niemiec i wysyłane do, czy do kanclerz Niemiec, czy też do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc ja powiem tylko tyle. Kluczem jest przygotowanie raportu o stratach wojennych. To musi być solidny, udokumentowany, solidnie wyliczony raport o stratach, pokazujących skalę strat i zniszczeń. My ten raport, pracujemy nad tym raportem. To będzie raport, chciałbym, żeby był w trzech językach, po niemiecku i po angielsku. Może po hebrajsku jeszcze na przykład. I gdy ten raport ogłosimy, to będzie to dokument, który rząd będzie mógł położyć na stole negocjacyjnym.
Kiedy można się spodziewać tego raportu?
Dostaję często takie pytanie i mi jest trudno odpowiedzieć, bo jakby widzę skalę problematyki, widzę ilość...
Ale przynajmniej przedział czasowy.
No, ja myślę, że chciałbym, żeby to było pół roku, żebyśmy w ciągu pół roku taki raport przygotowali, ale to oczywiście zależy od naszych ekspertów. Tu najtrudniejszą rolę mają rzeczoznawcy, ponieważ oni na nowo chcą przeliczyć skalę zniszczeń materialnych. I jakby ja widzę skalę tych prac, jakie stoją przed nimi, ponieważ te dane, którymi dysponujemy, one muszą być dzisiaj zweryfikowane i jakby ponownie przeliczone. Też skala strat ludzkich jest skalą jakby otwartą, bo wiemy, że było Polaków 12 milionów podczas II wojny światowej. Natomiast raport BOW-u mówi o 6 milionach zamordowanych. Powstaje pytanie, co się stało z drugą szóstką milionów. Więc mówimy tu o stratach ludzkich, mówimy o utraconym potencjale ludnościowym, potencjale gospodarczym, demograficznym. Mówimy wreszcie o utraconych dziełach sztuki. Jest problem, jak te dzieła sztuki przeliczać, bo powiem tylko państwu przykładowo, że na przykład w raporcie BOW-u dzieła sztuki się przelicza na przykład w ten sposób, że przyjmuje się średnią cenę obrazu. No i na przykład jest tam, strzelam, 1000 obrazów razy 200 zł każdy obraz i tam, prawda, wychodzi kwota. No ale gdy dzisiaj widzimy, no przecież jeden obraz może kosztować 200 zł, ale drugi obraz może kosztować 200 milionów. Jestem przekonany, że ta kwota 850 miliardów dolarów, o której mówiliśmy na początku, to może być tylko jeden z elementów kwoty, którą być może za kilka miesięcy, za pół roku nasi eksperci położą na stole. To jest kwestia oceny tego raportu przez rząd, przez Ministerstwo Finansów. Może
i woli politycznej rządu, jak się domyślam.
Oczywiście woli politycznej rządu i sytuacji politycznej, jakiej będzie Polska. Więc to jest jakby jeden ważny element, ale też chcę podkreślić, że drugim ważnym elementem tej całej sytuacji międzynarodowej jest właśnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na który czekamy. Bo jeśli ten wyrok będzie pozytywny i otworzy ścieżkę roszczeń, to w Polsce może być bardzo wiele tego typu roszczeń wobec państwa niemieckiego, wobec firm niemieckich, wobec tych wszystkich, którzy popełniali zbrodnie wojenne. Ja na przykład wyobrażam sobie, że nie wiem, przyszły prezydent Warszawy, który ma już raport o stratach wojennych, ten raport
opracowany został w czasach prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Ten raport jest solidny. 2 lata nad tym raportem pracowało 20 urzędników ratusza. Zresztą część z nich wspiera dzisiaj moje prace. I nowy prezydent Warszawy spokojnie mógł wystąpić do polskiego sądu z pozwem o odszkodowanie za zbombardowaną, zniszczoną Warszawę na kwotę 54 miliardów dolarów, bo ta kwota tyle na dzień dzisiejszy wynosi. I wówczas to są już poważne problemy w relacjach międzynarodowych.
Tylko ta skala nikomu praktycznie poza granicami naszego kraju nie jest znana. Powiedziałbym szczerze także, że i w kraju nie za bardzo głębia tego problemu została w liczbach wymiernych spenetrowana. No ale dobrze, panie pośle, rozmawiamy o stratach z powodu spustoszenia Polski przez Niemców. No a co z podliczeniem szkód i należnych reparacji od Rosji za sowiecką okupację?
Myślę, że oczywiście na to też powinien przyjść czas, ale też bądźmy na dzień dzisiejszy realistami. Rosja jest kraj, który nie przestrzega prawa międzynarodowego, który to prawo międzynarodowe łamie, jest agresorem, prowadzi wojny, bezprawne wojny, bez mandatu ONZ-u.
No dobrze, ale to nie zmienia faktu, panie pośle, że na przykład Litwa, o ile się nie mylę, już taki rachunek strat sporządziła. Czy u nas taki rachunek będzie sporządzony? Czy jest już jakiś plan?
Wie pan, jakby na pewno warto się nad tym zastanowić, co do sporządzenia takiego rachunku czy raportu, ale też jakby no jest pewnego rodzaju trudność, bo 48% terytorium zostało Polsce zabrane, właśnie województwa wschodnie. Tam w dużej mierze jest ta dokumentacja, są te materiały dotyczące strat. Ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, że to jest temat zamknięty, bo rzeczywiście po wojnie ten temat de facto nie był podnoszony, nie było takich możliwości. W Polsce również taki raport powinien powstać, natomiast no, jest pewna hierarchia, pewne kryteria. Niemcy są krajem, który stabilizuje ład międzynarodowy, który ma demokrację, jest państwem prawa, więc te argumenty dotyczące reparacji myślę, że będą bardziej na dzień dzisiejszy skuteczne wobec państwa niemieckiego niż wobec państwa rosyjskiego.
Musimy postawić kropkę. Miejmy nadzieję, że uda się podjąć dialog i że ta polityczna wola zaistnieje po obu stronach. Moim i państwa gościem był przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw reparacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
I dziękuję państwu. Piotr Cywiński. Do usłyszenia.